To się zadziało przy Macu Joannie od Aniołów i Srebrnej Palmie w Cannes. To był film, który do dzisiaj, to też nie na zasadzie anegdoty, tylko takiego przyczynku do historii filmu polskiego. Otóż, kiedy przeglądam rozmaite opracowania, książki badaczy, filmoznawców, historyków kina na świecie, to na ogół te nazwiska, które się pojawiają jako te nazwiska, powiedzmy, takie sztandarowe dla polskiej kultury filmowej, no to jest oczywiście Andrzej Wajda, jako ten reprezentant takiego, powiedzmy, kina narodowego.
Krzysztof Kieślowski,
Roman Polański, jeszcze kilku twórców, no obecnie na przykład Małgorzata Szumowska, czyli tacy twórcy, którzy dzisiaj nazwalibyśmy ich twórcami transnarodowymi. I to ze względu na warunki produkcji, czyli właśnie te koprodukcje, czyli uwarunkowania instytucjonalne, ale też jakby skala rozgłosu tych twórców. To, że te filmy są pokazywane na świecie, że ci twórcy zasiadają w międzynarodowych jury. Natomiast oczywiście znowu w czasach Kawalerowicza to nie było takie oczywiste i to rzadko kiedy rzeczywiście twórcom filmowym udawało się przekroczyć te granice anonimowości. Twórcom polskiej szkoły akurat tak, więc on w pewnym sensie skorzystał z tego sukcesu polskiej szkoły wypracowanego no, między innymi przez Andrzeja Wajdę, ale w tych współczesnych opracowaniach jedna z takich książek, która zwróciła na mnie bardzo szczególną uwagę, to jest książka poświęcona filmowemu modernizmowi, czyli kinu modernistycznemu na świecie. I proszę sobie wyobrazić, że w tej książce jedynym reżyserem, który jest tam wymieniony i ma taki krótki podrozdział, ale to jest książka, która jest poświęcona takim twórcom jak Antonioni, jak Bergman, więc to, że to jest krótki rozdział, o niczym nie świadczy. Jest Jerzy Kawalerowicz. I autor, no też taka dygresja, nazwanie kogoś autorem kina modernistycznego, no to jest największa nobilitacja w środowisku krytycznym, prawda? Filmowy modernizm to są te wyżyny sztuki. To jest to synonimiczne określenie kina autorskiego. I jedynym twórcą, który tam jest, to jest właśnie Kawalerowicz, autor tego opracowania, tej monumentalnej książki, która się ukazała na rynku anglojęzycznym. Wymienia Kawalerowicza jako twórcę, który stworzył ten późny modernizm w kinie europejskim. Wymieniając jednym tchem właśnie Bergmana, Antonioniego, no Kawalerowicza.
Znakomite grono, absolutnie.
Znakomite grono i właśnie filmy Pociąg i Matka Joanna. Ta dylogia, która się tutaj autorowi tej książki ułożyła właśnie w taki powiedzmy kanon filmowego modernizmu.
A ten Faraon, który stał się także punktem wyjścia do rozmowy, jeśli chodzi o Kawalerowicza, jego twórczość, także w kontekście Amerykańskiej Akademii Filmowej i Oscarów, bo to była nominacja do Oscara. Na ile on był filmem uniwersalnym, czytanym na świecie?
Wracając jeszcze na chwilę do tych kontekstów, tego sierżmiężnego PRL-u, w których te filmy były realizowane, no to z jednej strony rzeczywiście mówimy na zasadzie czasami też anegdot, że twórcy stawali jakieś na wyżynach, prawda, kreatywności, żeby te filmy realizować. No ale z drugiej strony, no proszę sobie wyobrazić w dzisiejszych warunkach ekonomicznych realizowanie takiego monumentalnego fresku jak Faraon. No,
superprodukcja,
jak się wówczas mówiło, supergigant. Ale oczywiście to jest tak, że ten film też nie funkcjonował w jakiejś próżni, bo to była taka era supergigantów, prawda? Czyli mieliśmy Krzyżaków, mieliśmy Popioły Wajdy, rękopis znaleziony w Saragosie Hasa, więc w pewnym sensie, znowu, jak ktoś nie zna Faraona, oczywiście nie podejrzewam, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale powiedzmy hipotetycznie, ktoś nie zna Faraona, wymieniane są te filmy, wymieniane jest takie pojęcie krytyczno-filmowe, gatunkowe, jak właśnie supergigant, czy superprodukcja, czy blockbuster, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. I obejrzy tego Faraona, no to może być zdziwiony, prawda? Bo to jest film, który z dzisiejszej perspektywy takich, powiedzmy, kryteriów superprodukcji nie spełnia, ale wydaje się, że to był właśnie jeden z powodów, dla których ten film był rozumiany na świecie i dla którego między innymi ta nagroda Akademii, nominacja, która de facto już była, no w tamtych czasach, zresztą no wiemy, ile tych nominacji mamy, prawda? No jak właśnie to wygląda nasza droga oscarowa. Więc to była ogromna nagroda dla polskiego kina i dla Kawalerowicza. Właśnie ten uniwersalizm filmu, że tutaj...
Ale to jest cała ta droga produkcyjna, o której pani wspomniała, też przygotowywali się Kawalerowicza do takich projektów. Tak samo było z Quo Vadis. No to były lata.
To były lata.
I on, z czego wynikała też według pani taka jego determinacja w powracaniu do projektów, do tematów, które gdzieś tam zakiełkowały?
Z jednej strony to wynikało też z cech jego charakteru, bo o tym wspominali wszyscy, którzy zetknęli się z Kawalerowiczem. Aktorzy, producenci, współpracownicy z planu. Mówili o tym, że Kawalerowicz jest reżyserem, który się szybko nudzi. że on jest niecierpliwy, że on chce mieć efekt natychmiast, że on, i to jest być może klucz do tego eklektyzmu, o którym mówiłyśmy, że Kawalerowicz robi filmy, które jeden po drugim oglądane sprawiają wrażenie takich wyborów właśnie nieprzemyślanych, takich impulsywnych, ale jeśli odrzucimy właśnie taki układ chronologiczny, to znaczy nie oglądamy tych filmów jeden po drugim, tylko tak jak przed chwilą te dwie wymienione ogromne superprodukcje Kawalerowicza, czyli Faraon i kilkanaście lat później Quo Vadis, a jeszcze kilka można by wymienić, między innymi Śmierć Prezydenta, czy Jeńca Europy, czy nawet właśnie Matkę Joannę, to widać powtarzający się temat, czyli temat władzy. Coś, co Kawalerowicza niezwykle interesowało, coś, co było taką, można powiedzieć, obsesją tematyczną Kawalerowicza. I teraz, jeśli odrzucimy właśnie ten chronologiczny układ jego filmografii, to zobaczymy, że u niego się pojawiają co jakiś czas właśnie takie motywy, które on realizuje tylko właśnie w różnych konfiguracjach. Ale tym, co łączy te filmy, no to jest właśnie ten temat władzy, więc ja myślę, że to jest jakby odpowiedź, po części odpowiedź na to pytanie, dlaczego właśnie Kawalerowicz wraca do pewnych tematów, dlaczego szuka, też można by się pokusić o stwierdzenie eklektycznych wyborów tego materiału literackiego.
Tak? Właśnie o to chciałam zapytać, bo też szukając jakichś punktów wspólnych w tej twórczości, no to musimy zwrócić uwagę na to, że bardzo często sięga do literatury, też szeroko rozumianej i jako klasyka, i niekoniecznie, i próbuje ją przełożyć na ekran też w sobie właściwy sposób, bo to nie są ekranizacje rozumiane w taki akademicki, szkolny sposób, prawda?
No i to jest znowu taka cecha, którą Kawalerowicz łączy z innymi twórcami polskiej szkoły, prawda? Oni wyszli z literatury. Wydaje się, że on jest bliski w myśleniu o literaturze Hasowi, który też realizował filmy, no Has wyłącznie na podstawie utworów literackich, ale to zawsze był Has. Prawda? I jakby niezależnie od tego, z jaką literaturą mieliśmy do czynienia, zawsze mieliśmy film Hasa. Wydaje się, że też jest tak z Kawalerowiczem. Także on, tak jak tutaj pani wspomniała, on przerabia te teksty literackie. On jakby szuka w tych tekstach literackich właśnie tych tematów, które jego interesują. Nie jest wierny tej literaturze w takim znaczeniu, no bardzo powiedzmy ograniczającym te swobody.
Tak, i przełożenia po prostu treści na ekran.
Przełożenia treści na ekran. W związku z tym właśnie te wybory, gdybyśmy się im przyjrzeli z literatury, też wydają się takie niespójne, czy też takie właśnie eklektyczne, ale z tego się tworzy bardzo spójna twórczość. Gdzieś tam bardzo głęboko, prawda, ta jedność tematu, chociażby właśnie tego tematu władzy.
Dla mnie taki obraz absolutnie szczególny, jeśli chodzi o twórczość Kawalerowicza, który gdzieś tak prywatnie nakierował mnie na zainteresowanie kulturą żydowską, także tymi ortodoksyjnymi odłamami. To jest oczywiście Austeria ze znakomitymi rolami i no tutaj Pieczka to chociażby, ale to przecież możemy długo wymieniać, ale to też jest film, który pokazuje, też związany oczywiście z pierwowzorem literackim, że on szukał w tych historiach też pewnego punktu zaczepienia w postaci pewnej, nie wiem czy powiedzieć, społeczności zbiorowej, czy te bohatera zbiorowego, chyba za dużo, ale pewnych więzi łączących tych bohaterów.
No to jest też ciekawy przypadek, bo z jednej strony jak oglądamy tę Austerię dzisiaj, no to wydaje się, że to jest przede wszystkim taka funeralna opowieść o umierającym świecie.
Ale niezwykle metaforyczna.
Niezwykle metaforyczna.
Myślę, że oceniając i jak gdyby interpretując ten film w różnych momentach współczesnej historii, możemy widzieć tam symbolikę zupełnie różnych wydarzeń, choć niestety w większości tragicznych, prawda?
I niekoniecznie musi to dotyczyć tylko i wyłącznie tej zapowiedzi Holokaustu, prawda?
Dokładnie, bo, tylko kultury żydowskiej.
Tylko różnych kwestii, w ogóle rozpadu pewnego świata. Ale też takiego problemu, który znowu przewija się w twórczości Kawalerowicza, czyli takiego problemu metafizycznych poszukiwań człowieka.